Dzień dobry, my właśnie od tego zaczynamy, czyli od decyzji MKOL-u, by sportowcy białoruscy i rosyjscy mogli wziąć udział w Igrzyskach Olimpijskich, o ile nie wystartują pod flagami własnych państw. Moim gościem jest minister sportu Kamil Bortniczuk. Dzień dobry.
Dzień dobry, panie redaktorze, dzień dobry państwu.
Panie ministrze, to co, to czas na bojkot? Przypomnę, że mówiliśmy, że jeżeli sportowcy rosyjscy i białoruscy będą mogli startować na Igrzyskach, to my dziękujemy.
Po pierwsze, ta rekomendacja MKOL-u nie dotyczy jeszcze samych igrzysk w Paryżu, a powrotu, czy rekomendacji dotyczących powrotu do ogólnie współzawodnictwa sportowego samych igrzysk nie. Ja paradoksalnie, po tym jaka jest treść tego stanowiska MKOL-u, jestem na dzisiaj w 99% przekonany, że bojkotu nie trzeba będzie. Że bojkot nie będzie konieczny, że wygramy tę walkę.
Przegraliśmy?
Nie, bo wygramy. Bo paradoksalnie to stanowisko jest dużo bardziej po naszej myśli niż przecieki, które od tygodni płynęły z MKOL-u i z otoczenia. Jest tu bardzo wiele.
Dlaczego premier Morawiecki mówi, że decyzja MKOL to skandal i zdrada prawdziwego ducha sportu?
Bo ona ciągle jest skandaliczna i ona ciągle jest nie do zaakceptowania.
Poleciłem ministrowi Bortniczkowi, czyli panu, panie ministrze, aby przekazał władzom Międzynarodowego Komitetu nasz stanowczy sprzeciw. Zrobimy co w naszej mocy, żeby sport pozostał wolny od rosyjskich wpływów, pisze,
ja
mówi pan premier.
Z wielką przyjemnością uczyniłem, czyli wypełniłem to polecenie, tę delegację pana premiera jeszcze wczoraj. Myślę, że wczoraj i najpóźniej dzisiaj treść tego wystąpienia do pana Bacha zostanie opublikowana.
Natomiast tak mówię, z tym nic nie zrobi,
paradoksalnie
nic nie robi, no.
Absolutnie robi, bo właśnie to, co widzimy, to, co się ukazało versus to, jakie płynęły przecieki, pokazuje, że oni buńczucznie mówiąc o tym, że rządy nie będą ingerowały, jednocześnie bardzo mocno czytują się w to, co my publikujemy, to, co do nich wysyłamy my, federacje sportowe, związki sportowe poszczególnych krajów, i potem się okazuje, że tu jest bardzo dużo naszych postulatów zawartych, tylko one są na tyle mgliście zawarte i na tyle niejednoznacznie i na tyle brakuje kryteriów,
dobrze,
to jest absolutnie nie do zaakceptowania.
Panie ministrze, porozmawiamy o faktach. Fakty są takie, że sportowiec rosyjski i białoruski będzie mógł wystartować na Igrzyskach,
nie. Jeżeli
nie będzie startował pod flagą Białorusi i Rosji, tylko pod flagą neutralną.
Nie, nie, to jest tylko jeden z wielu warunków, które są bardzo mgliście jeszcze określone przez MKOL, natomiast tych warunków jest dużo więcej. I ja od kilku tygodni już twierdzę, obserwując to, co dzieje w MKOL-u, że MKOL łapie się prawą ręką za lewe ucho i takie warunki określa, które są niemożliwe do spełnienia przez jakiegokolwiek rosyjskiego sportowca, który funkcjonuje jakkolwiek w strukturach rosyjskiego związku sportowego chociażby.
Dlaczego to są warunki niemożliwe do spełnienia?
No na przykład warunek niepopierania wojny. No to jest warunek ten, że to nie może być członek armii, warunek, że to nie mogą być ludzie wspierani przez państwo rosyjskie. One są oczywiście bardzo mgliście określone i każdy z tych warunków rodzi tysiące, o nie
panie
miliony
ministrze,
pytań.
No dobrze,
i te pytania będziemy zadawać.
To jest pańska interpretacja.
I my nadamy interpretację.
A fakty są takie, jakie mogliśmy wczoraj czy przedwczoraj oglądać w wiadomościach sportowych. Trwają bowiem Mistrzostwa Świata w boksie. Boks to jest potężna dyscyplina, olimpijska dyscyplina, Mistrzostwa Świata, jedyna federacja Mistrzostwa Świata. I cóż tam się dzieje? Na tych mistrzostwach normalnie w barwach Rosji startują sportowcy rosyjscy.
Skandaliczna sytuacja, zupełnie niemiarodajna. Akurat federacja bokserska jest rządzona przez Rosjanina, jest nieuznawana przez MKOL i nawet te Mistrzostwa Świata, pomimo...
przez cały świat.
No tam chyba 30 krajów nie uczestniczyło w tych Mistrzostwach Świata, w tym Polska, Stany Zjednoczone, Wielka Brytania, Niemcy, cała Europa, niemalże cały cywilizowany świat
nie uczestniczył
w tych mistrzostwach. Częściowo zawodnicy z innych państw zgłosili się sami, bez poparcia swoich związków sportowych, ponieważ Rosjanie, za tą federacją stoją Rosjanie, przekupili ich wysokimi nagrodami, bo tam bodajże 200 tysięcy euro to była nagroda za zdobycie Mistrzostwa Świata. Kosmiczne pieniądze jak na tę dyscyplinę. Natomiast, jeszcze raz mówię, to jest akurat federacja nieuznawana przez MKOL.
Ale ty nie masz do tego znaczenia, panie.
Kwalifikacje olimpijskie odbywają się zupełnie poza tą federacją.
To są Mistrzostwa Świata, czyli najważniejsza w roku nieolimpijskim.
Jeszcze raz powtórzę, zupełnie niemiarodajna sytuacja. Federacja rządzona przez Rosjanina, która jest na usługach Władimira Putina, aczkolwiek pokazuje, do czego doprowadzi łagodzenie sankcji wobec Rosji i Białorusi. To jest absolutnie nieakceptowalne.
Zwracam się do Kamila Bortniczuka, ministra sportu. Panie ministrze, pan powiedział w naszym studiu, że ta reprezentacja, mówił pan o reprezentacji Rosji, nigdy nie była i nie będzie neutralna. Jeżeli oni wystartują nawet w kostiumach MKOL-u z kółkami olimpijskimi.
Ale nikt nie bierze pod uwagę, panie redaktorze. Na dzisiaj jeszcze raz mówię. My narzucimy
MKOL
interpretację.
Bierze.
Jeżeli MKOL nie potrafi narzucić interpretacji tych bardzo mgliście określonych wymagań, to my je narzucimy. I my już to robimy. Dzisiaj Polski Związek Szermierczy, do Federacji Szermierczej, ponieważ u nas ma się za chwilę odbyć Puchar Świata i oni naciskają, żeby Rosjan zaprosić, wysłał po konsultacji ze mną nasze stanowisko, że zaprosi tych Rosjan i Białorusinów pod warunkiem, że podpiszą pewną deklarację, którą określiliśmy, jej treść. I ta deklaracja w zakresie punktu o niepopieraniu wojny mówi o tym, że zawodnik rosyjski sprzeciwia się zbrodniom wojennym, o popełnienie których Międzynarodowy Trybunał Karny w Hadze oskarżył Władimira Putina. I jak taki zawodnik z Rosji podpisze taką deklarację o takiej treści, to ja go serdecznie do Polski zapraszam i do Europy i zapraszam go do międzynarodowego sportu.
Igrzyska europejskie odbędą się w tym roku w Krakowie. Czy my zaprosimy Rosjan?
Oczywiście, że nie. I to mamy uzgodnione z Europejskim Komitetem Olimpijskim od samego początku. To był nasz twardy warunek. I to będzie też, my jako Polska jesteśmy w awangardzie pokazywania światu tego, jak należy rosyjskich sportowców traktować.
Czy my możemy ich nie zaprosić? No bo tam będą się odbywały na tych igrzyskach europejskich kwalifikacje olimpijskie.
To jeszcze raz powtórzę. Zaprosimy ich. Zaprosimy tych, którzy spełnią warunek, który przed chwilą powiedziałem. W ramach niepopierania wojny niech podpiszą oświadczenie, że sprzeciwiają się zbrodniom wojennym, o popełnienie których Międzynarodowy Trybunał Karny w Hadze oskarżył Władimira Putina. Jeżeli rosyjski sportowiec podpisze takie oświadczenie, to panie myślę, że jest to świadectwo moralności i może w sporcie uczestniczyć.
Panie ministrze, czy możliwe jest to, że jeżeli niespełnione będą nasze oczekiwania nadal, to tak jak pan deklarował, że postawimy sprawę na ostrzu noża, to wróci kwestia bojkotu?
Kwestia bojkotu cały czas musi być aktualna w kontekście naszego kontaktu z MKOL-em, bo MKOL się tego boi. MKOL się odniósł do tych naszych gruźb bojkotu wprost w swoim stanowisku.
Tak odniósł, panie ministrze, że pan widzi w tym oświadczeniu MKOL-u zupełnie co innego, niż widzą wszyscy inni.
Bo ja wiem, bo ja znam kulisy. Ja wiem, jakie to oświadczenie MKOL-u pierwotnie miało być, a jakie wyszło. I ja tak mówię, przy narzuceniu odpowiedniej interpretacji tych warunków, takiej jak chociażby przed chwilą powiedziałem, no MKOL cwanie powołuje się na ONZ, na poważną organizację międzynarodową, więc my też powołujemy się na Międzynarodowy Trybunał Karny w Hadze, który oskarżył Władimira Putina o zbrodnie wojenne.
Ale to wiemy wszyscy.
I my w tym oświadczeniu, który będzie miał oddzielać ziarna od plew, użyjemy nazwiska Władimira Putina i użyjemy sformułowanie zbrodnie wojenne i użyjemy nazwy Międzynarodowego Trybunału Karnego w Hadze.
Czy Polska będzie mogła wymagać od sportowców tego, by podpisali taki dokument?
W stosunku do wszystkich imprez, które się odbywają w Polsce, będziemy wymagać i pokażemy, bo jesteśmy w awangardzie światowej, jeżeli chodzi o pokazywanie miejsca w światowym sporcie zbrodniarzom, innym ścieżkę, którą należy iść.
Dobrze,
nie wyobrażam sobie, aby jakikolwiek z krajów sygnatariuszy porozumienia tych 35, a już dzięki mojej wizycie w 2 tygodnie temu w Albanii, 36, Albania dołączyła do tego grona państw, które sprzeciwiają się bardzo mocno powrotowi rosyjskich, białoruskich sportowców na arenę międzynarodową. Nie wyobrażam sobie, aby którekolwiek z tych państw kwestionowało nakaz aresztowania, który Międzynarodowy Trybunał Karny w Hadze wydał przeciwko
nakazu Władimirowi Putinowi. Tylko uznają, że skoro MKOL dopuścił sportowców do uczestnictwa w zawodach...
Pod warunkiem niepopierania wojny.
No tak.
No i w naszej ocenie i tak będziemy starali się to przedstawić środowisku międzynarodowemu. To jest warunek niepopierania wojny, bo jak inaczej postawić warunek niepopierania wojny? Jak białoruska tenisistka idzie na czaj do Łukaszenki, to popiera wojnę czy nie popiera wojny, skoro Łukaszenka jest jedną z twarzy
tych konfliktów? Nie spotykają z tego powodu żadne konsekwencje. O tym też będziemy rozmawiać.
To jest kwestia tenisa, który też jest, że tak powiem, prywatną instytucją, a nie instytucją publiczną w kontekście turniejów międzynarodowych.
Zapraszamy serdecznie na drugą część naszej rozmowy. Tam będzie także o polityce. Spytam o reakcję PiS-u na propozycję Platformy. Spytam, czy Łukasz Mejza będzie startował z list Prawa i Sprawiedliwości do Sejmu. Ale o tym wszystkim już w internecie. Serdecznie zapraszam.
Dziękuję.
Do usłyszenia. Spuentujmy jakoś tę kwestię MKOL-u i naszych starań o to, żeby Rosjanie, Białorusini tam w tych igrzyskach nie uczestniczyli.
To ja może powiem pokrótce, co MKOL zamieścił ponad to, co miał zamieścić, pod wpływem presji, którą wywieramy na MKOL. Po pierwsze, wykluczenie wszystkich drużyn. Nie będzie żadnych drużyn, nie wiem, białych, drużyn Rosyjskiego Komitetu Olimpijskiego, jak to bywało w przeszłości. W żadnych sportach drużynowych już dzisiaj MKOL nie chce dopuszczać ani Rosjan i Białorusinów, co już jest krokiem dalej, na przykład w odniesieniu do UEFA, gdzie UEFA niestety Białorusinów ciągle do chociażby eliminacji Mistrzostw Europy dopuszcza.
Ale Rosji nie.
No ale Rosji nie, ale teraz mówimy o stanowisku wobec Rosji i Białorusi i tutaj już te drużyny, ale to te drużyny to nie tylko sporty zespołowe, no drużyna w szermierce, drużyna w pięcioboju nowoczesnym, szereg innych, sztafety też, więc to już jest przesunięcie tej granicy, którą chciał przekroczyć MKOL znacznie dalej. Nie chcą żołnierzy. członków armii sportowców. Wiemy, że gro rosyjskich sportowców jest jednocześnie członkami armii, no ale tutaj też milion pytań. Kiedy on nie ma być żołnierzem? Jak weźmie urlop na igrzyska, to jest żołnierzem czy nie jest? Jak zrezygnuje miesiąc wcześniej, to jest żołnierzem czy nie jest? Dlatego tak jak mówię, MK łapie się prawą ręką za lewe ucho i wszystkie te warunki można interpretować bardzo luźno.
My to wiemy, że tak naprawdę...
Międzynarodowy świat nie da sobie zamydlić oczu takimi warunkami, które nie będą respektowane.
Obawiam się właśnie, odwrotnie, że da sobie zamydlić oczy.
Ja jestem absolutnie przekonany,
że wchodzą ogromne pieniądze, jak pan wie.
Już nie. Już te odcięliśmy tę kropówkę.
Igrzyska to są wielkie pieniądze.
No ale już nie rosyjskie.
Nie, niekoniecznie rosyjskie.
Dlatego czy któryś z poważnych sponsorów wycofa się z igrzysk z tytułu tego, że nie będzie tam Rosjan i Białorusinów? Nie. A czy wycofa się, kiedy będą tam Rosjanie i Białorusini? Myślę, że znajdą się takie filmy.
No jakby to panu powiedzieć, kiedy Rosja napadła na Ukrainę, to Nestle jakoś się z niczego nie chciało wycofać.
Poruszał pan bardzo ważny wątek,
ale
który nie pada.
Nestle, żeby nie było.
Który nie pada. Poruszał pan bardzo ważny wątek, który nie pada. MKOL czasami się dystansuje od państw. Mówi, że to państwa, rządy nie będą decydowały o tym, kto może startować, a kto nie. A właśnie w kwestiach finansowych, bez wsparcia rządowego, żadne igrzyska by się nie mogły odbyć. Żaden kraj nie byłby w stanie zorganizować igrzysk, gdyby nie pieniądze publiczne. Żaden z krajów, albo niemalże żaden, nie byłby w stanie przygotować i wysłać swojej reprezentacji olimpijskiej na igrzyska, gdyby nie pieniądze publiczne. Dobrze. I u nas jest tak samo. MKOL realnie jest w pełni uzależniony od rządów i od państw, bo bez finansowania publicznego rywalizacji na tym poziomie i zainteresowania świata na tym poziomie rywalizacją olimpijską by po prostu nie było.
Panie ministrze, dobrze, skoro już mowa o komitetach olimpijskich, to tylko jeszcze jedno. W Polsce nie mamy w tej chwili szefa Polskiego Komitetu Olimpijskiego. Na miesiąc przed wyborami zrezygnował poprzedni.
Nie. Zrezygnował z ubiegania się o reelekcję, natomiast na to jest szefem do czasu wyboru.
A ma dostać jakąś 5-milionową podobną odprawę.
No to była skandaliczna informacja z wczoraj, ale z tego, co już wiem, to już wczoraj powiedział pan prezes Kraśnicki, że takie odprawy nie przyjmie, niezależnie od uchwały, która została w tym temacie podjęta.
Fiu, powiedziałbym.
Na otarcie łez.
Docenili go. 5 milionów odprawy to naprawdę... furmanką nie jedzie, tylko samochodem. I to właśnie chyba nawet elektrycznym. O to chcę spytać, czy Polska ostatecznie przegrała walkę o pozostawienie samochodów spalinowych po 2035 roku?
Jeżeli ktoś przegrał tę walkę, to cała Europa. Ja na dzisiaj uważam, że to jest nierealne do wprowadzenia od 2035 roku. To jest 12 lat od dzisiaj. Wszyscy wiemy, że 12 lat to jak z bicza strzelił. Nie wiadomo, kiedy leci. Ja uważam, że w Europie nie ma kraju, który na dzisiaj jest przygotowany do takiego rozwiązania.
Prawda, 12
pod kątem infrastruktury, ładowania tych samochodów.
Dobrze, w Polsce w tej chwili jest 30 tysięcy samochodów elektrycznych, około 30 tysięcy, przy około 20 milionach samochodów spalinowych.
No i to sam pan redaktor sobie odpowiedział. Moim zdaniem to jest absolutnie nierealne do wprowadzenia i im bliżej tego terminu, tym większy opór będzie ten przepis budził w społeczeństwach europejskich.
Ale przecież nie chodzi o likwidowanie samochodów spalinowych od razu. Chodzi tylko o to, że nie będzie można nowych rejestrować.
No nie będzie można ich kupić, więc ja rozumiem, że to będzie jakiś tam okres przejściowy. Myślę, że to wywoła masę spekulacji na rynku używanych samochodów spalinowych, bo większość ludzi taki będzie chciał mieć.
Coś takiego, że będziemy kupować samochody
jestem przekonany,
na Ukrainie,
że
w Szwajcarii.
Czyli odwrócenie pewnej wektorów i logiki, która występowała dotychczas. Ja jestem przekonany, że to rozwiązanie im bliżej jego wejścia, bo 12 lat dla przeciętnego mieszkańca Europy to jest tak odległy termin, że jeszcze nie budzi reakcji. Natomiast im bliżej będzie do wejścia tych przepisów, tym większe reakcje i opór społeczeństwa europejskich ten przepis będzie budził. Jestem przekonany, że właśnie taki przepis taki
nie potrafiliśmy może... znaleźć sojuszników. Niemcy przez moment wydawali się, że no, sprzeciwią się temu, no, ale oni utargowali to, co chcieli i cześć.
No, być może dlatego, że my przystępowaliśmy do tej walki nie chcąc niczego utargowywać, tylko po prostu sprzeciwiając się nierozsądnym w naszej ocenie pomysłom w tym zakresie. No, jak ktoś idzie do walki, żeby się dogadać, siada do stołu traktując to jako negocjacje, a nie jako wyrażanie swojego twardego stanowiska, to się często tak jak Niemcy dogaduje. A my uważamy, że historia przyniesie nam rację i że do 35 roku życia takiego rozwiązania nie będzie. I być może taka sprawa właśnie, która wydaje się nielogiczna i nieakceptowalna przez większość społeczeństw europejskich, będzie miała wpływ na zmiany polityczne.
Panie ministrze, jest pan wiceprezesem, tak? Partii Republikanów?
Tak.
Członkiem Partii Republikanów jest Łukasz Mejza, poseł Łukasz Mejza. Czy pan...
A przypomina pan sobie, jak pan szydził kiedyś, jak tu byłem z Partii Republikańskiej, że nikt o niej nie wie? Dzisiaj wszyscy wiedzą.
No tak, dzięki Mejzie rzeczywiście staliście się znani.
Nie tylko.
No, ma pan rację. Łukasz Mejza, Jacek Żalek. Jak gdzieś ostatnio słyszy się o jakiejś koszmarnej aferze, to tam jest Partia Republikańska.
W większości co są afery, które są aferami medialnymi i poza gazety nie wychodzą. Po dokładnym zbadaniu okazuje się, że do żadnego przestępstwa nie doszło.
Nie doszło do żadnego przestępstwa, tylko musieliśmy odwołać Mejzę, musieliśmy odwołać Żalka, tak?
takie są prawidła polityki, że jeżeli pojawiają się jakieś oskarżenia, to do tego momentu, aż one nie zostaną wyjaśnione, trzeba się odsunąć z pierwszej linii frontu.
Ale jest tak, że nie dochodzi do przestępstwa, ale potężny niesmak pozostaje i to nie jak w tym dowcipie.
No, takie są w reguły gry w publicznej,
więc
takie są reguły gry politycznej.
Łukasz Mejza, popełnił przestępstwo. Natomiast Łukasz Mejza zarzucano mu, że w sposób nieetyczny chciał zarabiać pieniądze. Teraz sekundę. Ja nie chcę wszczynać kolejnej rozmowy na temat tego, co robił Łukasz Mejza, bo mniej więcej wszyscy wiemy. Ludzie mają wyrobioną opinię na ten temat.
To prawda, że ludzie mają wyrobioną opinię.
Tak, tak. A ja mam pytanie do pana. Czy pan będzie zabiegał o miejsce na listach wyborczych Prawa i Sprawiedliwości do Łukasza Mejzy?
Ja uważam, to jest szalenie idące uproszczenie, ale przedstawiam je w różnych rozmowach, że wzorem na zwycięstwo Zjednoczonej Prawicy w tych wyborach, wzór jest bardzo prosty, wystarczy, że każdy z obecnych posłów powtórzy mandat, uzyska reelekcję, w związku z czym będziemy mieli większość w nowym Sejmie również, więc uważam, że każdy poseł, co do którego nie istnieją przesłanki prawne uniemożliwiające start, albo przesłanki takie narzucone w standardach Zjednoczonej Prawicy, jak na przykład zarzuty prokuratorskie, które ciążą, powinien mieć możliwość ubiegania się o reelekcję i wykorzystać swoją popularność.
Czyli Łukasz Mejza ma ogromną popularność. Nie jestem pewien, czy to jest ta popularność, która akurat przekłada się na wzrost poparcia.
A ja myślę, że w swoim okręgu Łukasz Mejza jest popularnym posłem i myślę, że zgromadzi dużo głosów i właśnie po to są wybory, żeby to ludzie ocenili, czy ktoś jest godny ich głosu i tego, żeby ich reprezentować w Sejmie, czy nie.
A może pan to powiedzieć krótko?
Umiejscowienie na liście wyborczej nie przesądza, czy ktoś będzie posłem.
A może pan to powiedzieć krótko i jednoznacznie? Chciałby pan, żeby Łukasz Mejza startował z list PiS-u?
Tak, chciałbym, poseł obecny nie ma postawionych zarzutów prokuratorskich, co jeszcze nie wyklucza prawnie, ale w naszych standardach wyklucza. Uważam, że każdy obecny poseł powinien mieć szansę ubiegania się o reelekcję.
Bardzo daleko idąca deklaracja. Zobaczymy, co z tego będzie, bo myślę, że paru posłów PiS-u może mieć wątpliwości, czy chcą startować razem z Łukaszem Mejzą.
Ja nie odbieram takich sygnałów, bo naprawdę...
A dobrze się pan w ogóle czuje w partii, której jest pan wiceprzewodniczący, panie pośle?
Wyrobiona opinia społeczeństwa, z części społeczeństwa na temat danego człowieka, a to, jaki jest jego rzeczywisty wymiar i rzeczywiste działania, to są często dwie zupełnie odmienne rzeczy. I akurat posłowie Zjednoczonej Prawicy mają, myślę, na ten temat wyrobione zdanie. Choć oczywiście pojawiają się różnego rodzaju lokalne...
piękności. Musicie zabiegać o...
A inni mówi, że show biznes dla brzydkich ludzi.
Znaczy, rzeczywiście, jeżeli będziemy rozmawiali o urodzie, to ja mam wyjątkowo radiową na przykład, więc...
Ale jesteśmy w radio, wszystko
się... Powinienem sprawdzić się i w polityce, ale ja dziękuję serdecznie. Natomiast zupełnie poważnie, Łukasz Mejza może startować, to może na przykład odnalazłby się na waszych listach również Robert Bąkiewicz, lider Marszu Niepodległości.
Nie znam tego człowieka, może inne środowiska będą zabiegały. Jeżeli będzie decyzja, że jest w stanie dodać coś liście, że jest w stanie zapracować na swoje poparcie. Jeszcze raz powtarzam, samo znalezienie się na liście wyborczej nie przesądza o tym, że ktoś zostaje posłem, czy nie.
Dobrze,
to jest właśnie ta najpoważniejsza weryfikacja. Kto ma weryfikować w Polsce parlamentarzystów? Media mają decydować o tym, czy ktoś ma być posłem, czy nie? Nie, żyjemy w demokracji, niech ludzie decydują.
Ludzie będą decydować bez wątpienia. Panie ministrze, to jest w takim razie, czy jest ktoś, kogo pan nie chciałby widzieć na listach?
Jeszcze raz powtórzę, są dwie przesłanki. Pierwsza to są przesłanki obiektywne, prawne, które wykluczają z możliwości ubiegania się o mandat. Druga to jest takie kryterium jasne i klarowne, przyjęte w Zjednoczonej Prawicy. Nie powinien to być ktoś, kto ma postawione zarzuty prokuratorskie. Czyli takim ciążą zarzuty, że popełnił przestępstwo, dopuścił się przestępstwa.
Czyli wszystkie skandale obyczajowe,
ale to jeszcze raz powtórzę,
to
jest skandale, które nie są przestępstwem. No, być może jest jeszcze kwestia jakichś skandali obyczajowych, które mogą powodować zawieszenie w prawach członka partii, a prawem członka partii takiej czy innej jest start w wyborach. No, natomiast to są już indywidualne przypadki. Systemowo, jak miał odpowiedzieć, to te dwa kryteria. Po pierwsze, niezłamanie prawa, po drugie, nie ciążące na jakimiś zarzuty prokuratorskie.
Panie ministrze, ostatnie pytanie polityczne i jeszcze będzie sportowe, ale to ostatnie polityczne to jest pytanie o Konfederację. Wszyscy teraz pytają o Konfederację. Głupio by było, żeby pana nie spytano. Byłoby panu na pewno przykro, gdybym pana nie spytał o Konfederację. Wyobraża pan sobie na przykład wspólne rządy z Konfederacją? Wiceministra sportu z Konfederacji? Wiceministra spraw zagranicznych z Konfederacji?
Wyobrażam sobie, bo mam dość rozwiniętą wyobraźnię polityczną, natomiast celem naszego środowiska, celem Zjednoczonej Prawicy jest powtórzenie sukcesów z 2015 i z 2019 roku i samodzielne rządy.
To jest oczywiste. Każdy mówi, że chce wygrać tank, żeby nie potrzebował nikogo.
No, ale nie każdy ma takie możliwości poparte chociażby się... wieloletnimi sondażami, wieloletnimi sukcesami i dwukrotnym zwycięstwem wyborczym.
To się jeszcze okaże, czy wam wystarczy głosów na to.
Nie, to jest oczywiste, dlatego mówię, że sobie wyobrażam różnego rodzaju konfiguracje koalicyjne. Naszym celem jest
Bąkiewicza, wyobraża pan sobie Mejzę, nawet chce pan Mejzy, wyobraża pan sobie Konfederację.
No, powiedziałem, że mam moja wyobraźnia polityczna jest dość bogata.
Tak. A jak, co panu podpowiada wyobraźnia polityczna po dwóch meczach trenera Santosa?
Jesteśmy na znoszącej. Zaczęliśmy od bardzo wyraźnego fal startu.
Był pan również na meczu Polska-Albania, na którym ja byłem.
Byłem.
Wie pan, ja wysłałem wtedy SMS-a żonie, że jest tu nudno, ale za to zimno.
Jakby to pan same plusy. Tak. Widział pan to moje słynne zdjęcie z prezydentem, które oddawało nastroje panujące na trybunach.
Ten mecz był straszny.
Nie był to najlepszy mecz polskiej reprezentacji.
Ale takie mecze, jak to się mówi.
Poklęsce z Czechami, jak to się mówi, czasami trzeba umieć takie mecze pchnąć, bo to się tak określa. Został pchnięty w sensie, że 3 punkty do tabeli nam dopisano. Proszę zauważyć, że w sporcie różne rzeczy się zdarzają. Czesi po bardzo dobrym meczu z Polakami zagrali fatalny mecz z Mołdawią, który zremisowali.
Przecież my z tej grupy wyjdziemy. Raczej nie ma takich sił, żebyśmy przegrali z Mołdawią czy z Albanią walkę o drugie
czy na przykład.
No właśnie.
I dokładnie taka logika, myślę, że przyświecała zarządowi PZPN-u przy wyborze trenera, który prowadzi politykę długookresowego rozwoju, że te eliminacje dzięki losowi mamy stosunkowo łatwe, bo ta grupa nie jest grupą śmierci, mówiąc żartobliwie. I to daje możliwość budowania długookresowego. Znaczy naszym celem na dzisiaj jest, co oczywiste, zapisujemy sobie z automatu, że musimy awansować na Mistrzostwa Europy roku 2024, a celem jest występ na samych Mistrzostwach Europy. I wszystko to, co się dzieje, ma służyć temu, żeby na tych Mistrzostwach Europy pokazać się z jak najlepszej
strony. Pana jako byłego piłkarza, już nawet nie pana jako ministra, no bo pytam pana, widział pan te mecze, jakikolwiek optymizm wlał się panu w serce?
Porównanie pierwszego do drugiego meczu, chociażby wynik, porównanie pierwszego do drugiego meczu, chociażby obrona, środek obrony. Bartosz Salamon, który się okazał jokerem w talii Santosza na dzisiaj na krótką metę i być może na najbliższe 2-3 lata
Albańczycy
pod kątem Euro 24 roku.
Strzelili nam u nas bramki i my mówimy o wielkim sukcesie.
Nie o wielkim sukcesie, ja mówię o grze. Rzeczywiście Bartosz Salamon grał po prostu dobrze. Znaczy był takim filarem, wprowadzał spokój do obrony, którego brakowało w meczu z Czechami, bo w meczu z Czechami w obronie panował chaos. Karol Świderski, którego ja lubię osobiście bardzo i uważam, że on nigdy w kadrze nie zawodzi, bo ma wielkie serducho i haruje na całym boisku. W tym meczu również to udowodnił i grał świetnie. Nie tylko strzelił bramkę, ale grał bardzo dobrze po prostu. Walczył, harował, mało piłek tracił. To jest bardzo waleczny zawodnik, któremu ja osobiście bardzo lubię i bardzo szanuję to, co przynosi kadrze.
Bardzo panu serdecznie dziękuję. Kłaniam się nisko panu i państwu. Do widzenia.
Dziękuję bardzo.